Przy mikrofonie Katarzyna Sobichowska-Szuchta, a na festiwalu w Cannes mój doskonały gość, świetna reżyserka Agnieszka Holland. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Szkoda, że nie widzicie widoku, który mamy tutaj przed sobą.
Morze.
W całej krasie i morze.
Pogoda piękna. Pani Agnieszko, zanim zapytam Panią o sam festiwal i o Cannes, to bardzo jestem ciekawa Pani wrażeń po premierze światowej filmu Jerzego Skolimowskiego.
Ja byłam bardzo poruszona tym filmem. Znaczy myślę, że to jest naprawdę piękny film. Pierwsze tak 10 minut nie byłam pewna, że to nie będzie takie wysilone, ale potem jak się to podniosło i no bardzo wzruszający film. Bardzo wzruszający i bardzo piękny wizualnie również i muzycznie. Ale przede wszystkim coś dotykające jakiegoś no, kondycji ludzkiej i nieludzkiej. W sposób, który jest bardzo nowoczesny, a jednocześnie jest bardzo taki uniwersalny. I ja muszę powiedzieć, że takie prawdziwe, głębokie współczucie emocjonalne we mnie wywołuje tylko los zwierząt, bo ludzie sobie zasłużyli na swój, także bardzo byłam poruszona.
Podczas projekcji tego filmu miałam jakieś takie wrażenie, że on koresponduje z Pokotem, który zrobiła Pani kilka lat temu. Zastanawiam się, jak mocno.
Gdzieś tam dotyka podobnego tematu, znaczy losu zwierząt i tego, co im gotujemy jako los. I do jakiego stopnia ta niesprawiedliwość gdzieś czyni z nas złych ludzi. I jaki rodzaj buntu to może wywołać. Chociaż to już jest jak gdyby taka rzeczywistość pozafilmowa w tym filmie, bo on jest bardziej taki subtelny. Pokot był bardziej, powiedziałabym, wprost to się działo, bo i ta bohaterka była taka, że wykrzyczała wszystko, co uważała. Natomiast tutaj głównym bohaterem jest osiołek, a on milczy.
Milczy i patrzy na nas. I to, jak oglądamy świat jego oczami, jest rzeczywiście bardzo przejmujące. Takiej naiwności w kinie trochę mi brakuje i ją dostałam wczoraj. I powiem Pani szczerze, jako widz byłam po prostu zachwycona.
No to się cieszę, bo ja też.
Tu na festiwalu w Cannes w tym roku jest Pani nie tylko gościem, ale także szefem jury i to jest konkurs filmów dokumentalnych. Od jakiegoś czasu filmy dokumentalne na wielu festiwalach mają swoje stałe miejsce, w konkursach również. Mm. I zastanawiam się, z czego to wynika, że one są no, coraz ważniejsze, ale też mają swoje specjalne sekcje na takich dużych festiwalach, właśnie jak Cannes.
Być może dlatego, że w pewnym momencie się okazywało, że jakiś kraj najlepszy, co wyprodukował, to nie jest żaden film fabularny za wielkie miliony, tylko skromny film dokumentalny, który gdzieś dotyka tego, co najważniejsze. I myślę, że to się bierze też z tego, że kino fabularne przez swoją ociężałość, ale też przez swoją jakby uwikłanie finansowe się odwróciło od rzeczywistości i od kontrowersyjnych tematów, czy bolesnych tematów, czy właśnie takich tematów, które gdzieś dotykają trzewi i opowiadają o ludziach, którzy nie są jakby fotogeniczni w kinie fabularnym. I to powoduje, że nagle nie tylko, że filmy dokumentalne wypełniają tę lukę, ale też, że są innowacyjne często bardzo, że opowiadają w sposób, który jest no, takim przykładem innowacyjności, jest zeszłoroczny taki najbardziej, jeden z najbardziej znanych filmów europejskich i najbardziej nagradzanych, czyli Flee. To się po polsku chyba nazywa Przeżyć, który jest animowanym dokumentem i który w Oscarach był w trzech sekcjach. Film animowany najlepszy, nominowany był w trzech sekcjach. Najlepszy dokument i najlepszy film obcojęzyczny, to duński film jest. Więc to nie jest tak, że to jest taka czysta forma. Tutaj to Cannes się, myślę, że to się od 7 lat to się jest przyznawana ta nagroda i myślę, że ona się jeszcze tak dokształtuje, dlatego że tutaj ogromną część wśród tych filmów, 20 filmów dokumentalnych, które mamy w tym roku, zajmują filmy o wielkich aktorach, o francuskich głównie, tam Romy Schneider, Patrick Deverne. No i one są, znaczy ja się nie będę wypowiadać jako juror, ale to jest specjalna kategoria, którą trudno porównywać na przykład zmontowanym przez żonę zabitego przez Rosjan reżysera Mariupolisem 2, który jest bardzo minimalistyczny, bo pokazuje jakiś mini wycinek tego życia w tym Mariupolu w trakcie tej strasznej masakry. No i odbiera się go no, przez kontekst chociażby śmierci reżysera i tego, co tam się dzieje ciągle i męki dziesiątek tysięcy ludzi śmierci. Odbiera się go, no nie można porównywać z jakimś filmem o Romy Schneider, prawda? Trudno to porównywać, więc tutaj będziemy mieć pewien, myślę, kłopot taki Czy być może ten konkurs powinien być bardziej wyselekcjonowany, nie wiem. Na razie są to wszystkie filmy, które są we wszystkich sekcjach i które można nazwać dokumentalnymi filmami. No i zobaczymy. Jest jedna nagroda tylko, więc myślę, że to nie będzie takie trudne.
Film dokumentalny nie jest wbrew pozorom łatwym gatunkiem. Zastanawiam się, jak wykroić to życie tak, żeby to była sztuka, a nie tylko udokumentowanie jakiejś historii i przeniesienie jej na mniejszy lub duży ekran. Jak to zrobić?
Tak, no akurat polscy twórcy są mocni dość. Bardzo nawet mocni w takim autorskim podejściu do tej rzeczywistości, że zwykle jest jakiś bardzo wyraźny punkt widzenia i koncept. I coraz więcej, to jest wielu utalentowanych dokumentarzystów. Zresztą festiwale filmów dokumentalnych, na przykład jak w Polsce, nie tylko Kraków tradycyjny już, ale też na przykład Dogs Against Gravity, który no, się stał ogromnym festiwalem z ogromną widownią i to całopolską. Więc widać, że to jest i zainteresowanie i taka, że po prostu jest mnóstwo, ja byłam w jury tego festiwalu w zeszłym roku i to było jedno z takich najprzyjemniejszych filmowych przeżyć, jakie miałam w zeszłym roku, bo te filmy wszystkie były świetne. Żeśmy nagrodzili akurat Flea, ale było tam 5-6 filmów, które naprawdę trzeba zobaczyć i myślę, że w tym roku jest podobnie, też polskich filmów jest dużo bardzo ciekawych w tamtym festiwalu. No więc zobaczymy, myślę, że nie oglądaliśmy jeszcze filmów, które są z innych sekcji, pochodzą niż specjalny screening albo Cannes Classic, ale będziemy oglądać filmy Certain Regards, Certain Realizaterm, także one właśnie zostały przez selekcjonerów tych sekcji wybrane jako jedne z najlepszych filmów, jakie mogli oglądać, więc są porównywalne z całą resztą oferty.
W tym roku festiwal odbywa się w takich dziwnych okolicznościach, bo wszyscy się cieszyli, że no, skończyła się umownie, ale jednak pandemia, nie trzeba nosić już maseczek. 2 lata ten festiwal był w takim zawieszeniu, teraz wszystko ruszyło, a tymczasem okazało się, że za naszą granicą polską, ale tak naprawdę 3 godziny lotem z Paryża na wschód, jest wojna. I wiele osób miało takie mieszane uczucia co do tego festiwalu, że z jednej strony tutaj ten blichtr, a z drugiej strony no, gdzieś czujemy wszyscy jako ludzie, że dzieją się straszne rzeczy bardzo blisko nas. Ciekawa jestem pani opinii.
No więc pani też ma takie poczucie jakiegoś surrealizmu, jakiegoś dysonansu. I to się spodziewałam tego, no bo to już sam fakt, że tu czerwone dywany, szampany i tak dalej, a tam giną ludzie tak blisko nas, albo cierpią ludzie, albo uciekają ludzie. Sama jakby jestem w sytuacji, kiedy w różnych moich mieszkaniach, w różnych krajach mieszkają Ukraińcy, którzy uciekli przed wojną. Więc to było do przewidzenia i widzę, że dyrektor festiwalu Thierry Frémont próbował to jakoś pogodzić, to wszystko, co daje czasami jakieś takie, powiedziałabym, właśnie trudne kontrasty, no, bo na otwarcie festiwalu było przemówienie na żywo prezydenta Zełenskiego do widzów tego festiwalu, które zresztą przez niektórych, szczególnie we Włoszech, we Francji było krytykowane. On już jakby powoli wypada z mody i zresztą różne boty rosyjskiego zaczynają używać takiego pewnego znużenia, zirytowania, że no jednak go nie zabili, cholera, do tego, żeby tutaj mącić. No a potem był film otwarcia, który był filmem stricte rozrywkowym, bardzo zabawnym zresztą, no ale głupkowatym filmem o nakręcaniu filmu o zombie, więc to
jakby... Czy w dodatku remake japońskiego filmu.
Tak. Więc to był taki dziwny kontrast. No potem był film w konkursie. Ja jako na przykład prezydentka Europejskiej Akademii Filmowej i przekonałam moich kolegów częściowo, ja częściowo i nie ich przekonywaliśmy się nawzajem do tego, żeby jednak dokonać bojkotu rosyjskich filmów w tym roku, póki trwa ta wojna. Niezależnie od sympatii dla poszczególnych rosyjskich twórców, którzy z tego co wiemy są, albo co sami jak gdyby wyrazili, są przeciwni tej wojnie i Putinowi, no więc został zaproszony film Kiryła Serebriennikowa, żona Czajkowskiego, do konkursu i ja bym go nie zaprosiła. To znaczy, powiem krótko, ja bym go nie zaprosiła. Dlaczego powiem? Kirył Srebrennikow jest kimś w rodzaju dysydenta, jest częściowo dysydentem. Go spędził parę lat w areszcie domowym. Z tym, że oczywiście ta jego dysydencja i areszt domowy są takie, no dość, powiedziałabym, pluszowe, bo przez ten czas on zrobił 3 filmy, prawda? I te filmy ktoś finansował. No, ale jest to człowiek, który na pewno nie jest przeciwny tej wojnie. Wyraził to, chociaż wyraził to w sposób taki, powiedziałabym, bardzo ogólny, że nie dwaj nie, no nie, żeby nie było wojny. No dobrze, jasne, żeby nie było wojny i że kiedyś się skończy i będziemy żyli razem. No miejmy nadzieję, że jeszcze będziemy żyli wtedy, ale niektórzy nie będą. I ktoś jest za to odpowiedzialny i ten ktoś ma imię i nazwisko i narodowość, prawda? Rozumiem, że trudno jest Rosjaninowi mówić takie rzeczy, jeśli chce wrócić do kraju. A on powiedział, że co prawda wyjechał i mieszka w Berlinie, ale jego stary ojciec mieszka w Rosji, więc to sobie nie zatrzaskuje drzwi. No więc to jest właśnie, zaczyna się coś takiego. No i poza tym z nim przyjechała również delegacja, jego ekipa i aktorzy, którzy się bardzo cieszyli, że film był oklaskiwany, zresztą frenetyczne były oklaski, bardzo się podobał. I się cieszyli. No i nagle się tutaj rosyjscy, którzy przyjechali z Rosji, nigdy nic nie powiedzieli nawet, że są przeciwko wojnie. Są tutaj fetowani, a przed chwilą mówił prawie, że zamordowany przez nich prezydent Zeleński. Mamy tutaj, ja mam w jury Ukrainkę, która przyjechała wprost z Kijowa i której mąż jest tam w armii, także ona drży o niego. I przyjechała z 12-letnim synkiem, przez Warszawę przyjeżdżali, która wstrząsnęła nimi ilością flag ukraińskich i tak dalej, ale wczoraj czy przedwczoraj, już nie pamiętam, nagle przeleciały nad pałacem szwadron myśliwców wojskowych bardzo nisko, zostawiając takie smugi trójkolorowe.
To przy Top Gun premierze było dla Toma Cruise'a niestety.
Aha, no w każdym razie ona się rozpłakała. Potem były fajerwerki, które też nie kojarzą się koniecznie obecnym tu dość licznie Ukraińcom inaczej niż, że po prostu coś znowu na nich leci, więc tak jakby to jest wszystko takie trochę bezmyślne, no. Ale Srebrennikow na końcu, któremu mi trudno było, żeby mi się ręce złożyły do klasków z powodów, no, pozafilmowych, prawda, umówmy się, ale jednak ważnych, on właśnie powiedział na konferencji prasowej, że powinno się zdjąć sankcje z Romana Abramowicza, ponieważ on jest mecenasem rosyjskiej kultury.
No
on
jest
finansował
też
jego film po prostu. No. Tak. Więc no tak, ale finansuje też różne inne rzeczy, nie? Po prostu są bardzo uwikłani Rosjanie i jeżeli nie chce się ich stawiać, nawet jakby ze względu na pewną sympatię dla niektórych z nich, jeżeli nie chce się ich stawiać w sytuacji, która jest głęboko niesłuszna i trudna, to trzeba po prostu powiedzieć: koledzy, nie, bo po prostu nie będziemy gościnni wobec was przez jakiś czas. Zobaczymy, jak będzie później, jak się skończy ta wojna i co zrobicie ze swoim życiem i ze swoją odwagą.
Srebrennikow też mówił tu na spotkaniu z dziennikarzami, że czym innym jest polityczna sytuacja w Rosji, a czym innym jest bojkot rosyjskiej kultury, która zawsze, ta rosyjska kultura, miała w centrum zainteresowania człowieka, humanizm.
No miała, owszem, ale miała też inne rzeczy. Różni Ukraińcy teraz, teoretycy kultury, udowadniają, że była zawsze imperialistyczna i coś w tym było. Przypomniany został słynny wiersz, potworny wiersz Józefa Brodskiego, który był prawdziwym dysydentem przeciwko Ukraińcom, prawda, w momencie, kiedy Ukraina zawalczyła o niepodległość. No więc to są, no oni, Rosjanie są, nie, oczywiście nie wszyscy, bo są tacy jak, nie wiem, ci z Memoriału, prawda, czy są tacy jak Nawalny, który siedzi w łagrze i się, zdaje się, nauczył jednak tego, że nacjonalizm to nie jest przyszłość Rosji. Dobra przyszłość Rosji w każdym razie. Są na emigracji ludzie, którzy ryzykują swoje życie, prawda? Jest, no, no różni są, są, no, tacy, ale są uwikłani. No, ci, którzy myślą, że można sobie w kąciku robić swoją kulturę i to nie ma nic wspólnego z wojną, no niestety ma.
Przechodząc jakby z tematu też, który się kojarzy z pewnymi zmianami, chciałam przejść do tematu tego słynnego zdjęcia, które tu w Cannes zostało zrobione. To był chyba rok 90, ile dobrze pamiętam. Państwo z... No w każdym razie państwo trzymający flagę, pan Andrzej Wajda, pan Andrzej Żuławski, pan Ryszard Bugajski, Roman Polański, pani. To jest takie zdjęcie, na które, powiem pani szczerze, zawsze jak na nie patrzę, To uśmiecham się bardzo szeroko, bo myślę sobie, że to było po prostu takie zdjęcie, które powstaje raz na jakiś czas i po prostu jest potem absolutną ikoną. Jakie są Pani wspomnienia, emocje?
Ja mam bardzo takie wspomnienia z tego zdjęcia i zabawne, bo tam niestety już właściwie prawie wszyscy koledzy z tego zdjęcia nie żyją. Także Roman Polański żyje i ja. Także ci najniżsi po prostu żyją najdłużej. Można powiedzieć. No i właśnie, żeśmy się szykowali do tego, nie tak nas ustawił fotograf tego, ale spóźniał się Polański, który dojeżdżał chyba z Paryża czy coś, spóźniał się, no i wpadł, wparował, już to zdjęcie miało być robione, już było, że tutaj, i on wszystko przereżyserował, i to przereżyserował z pół godziny chyba. Nas przestawiał, ustawiał tego, krzyczał, podskakiwał i tak dalej. Także to jest jego autorstwa, tam jest kilka tych zdjęć z tego cyklu, ale to jego autorstwo.
Tu w 78 roku pani aktorzy prowincjonalni zostali docenieni przez krytykę na festiwalu filmowym w Cannes. Ten film się bardzo tu podobał, miał świetne recenzje. Jak pani patrzy na ten festiwal kanański? Czy on w ogóle kreuje, pokazuje jakieś nowe kierunki, czy też jest taki zastany bardziej? Mam wrażenie, że się zmienił, ale czy tak...
No to nie jest awangardowy festiwal, chociaż on się bardzo... On był festiwalem wtedy, na przykład w latach 70. czy 80. nawet to był taki festiwal kina środka, które było mocne bardzo. To znaczy takiego kina, które było autorskim kinem, mówiło o różnych ważnych sprawach i czasem bardzo poważnych sprawach, ale w taki sposób, który był atrakcyjny dla widzów. No, całe różne nowe fale, czy film Włos Fellini, nie wiem. Czy nawet wtedy Bergman, czy inni, to były filmy, które tutaj wygrywał, nie wiem, Pola Śmierci na przykład wygrywały Rolanda Joffe, czy Billy Augusta filmy, no, które były filmami bardzo takimi przystępnymi. Potem on się zrobił taki, tak jak kino całe, że się tak jak gdyby rozdzieliło, że się zrobiła komercyjne i takie festiwalowe. I w środku zaczęła zionąć pustka stopniowo, co moim zdaniem zabija kino. Ja byłam bardzo przeciwna temu. Uważam, że kino się robi dla widowni jednak, a nie dla takich koneserów, amatorów, jakichś bardzo skomplikowanych. No i w związku z tym PR-owe znaczenie festiwalu w Cannes się zmniejszyło znacznie, bo wygrywały filmy, których ludzie nie oglądali. No. I coraz częściej zaczęły na przykład wygrywać filmy, których nawet nie kupowano do amerykańskiej dystrybucji. I mi się wydaje, że teraz jest taka próba takiego jakby znalezienia równowagi, ale dopuszcza się tu mało nowych ludzi. Znaczy jest to taki zamknięty klub, głównie to był klub chłopców. Mnie na przykład do niego nie wpuszczano przez lata i to raz miałam taką sytuację, że film był już wyselekcjonowany i w ostatniej chwili gdzieś coś go odsunął, zabrał moje miejsce jakiś francuski producent. I tutaj trzeba przejść takie swoje stopnie, że się jest najpierw w tej sekcji, potem w tej sekcji, potem w tej sekcji i w końcu w konkursie. Albo czasami są jakieś takie odkrycia, ale muszę powiedzieć, że większość tych filmów, które są pokazywane w Cannes, w głównych selekcjach, a w konkursie na pewno, zostaje jednak. Zostaje. To są filmy, które potem oglądamy, że jakby takie lepsze filmy roku. Także nie mogę powiedzieć, że to jest złe. Jest to dość takie zachowawcze. Są to w kółko ci sami twórcy.
Bracia Dardenne są zawsze.
Bracia Dardenne są, tak. No jest tam parę tam nazwisk można wymienić, wiele nazwisk można wymienić. Także jest taka wierność wobec. Jest to taki, no klub taki to jest. Ale jest to dobry klub. Znaczy ma to jakość.
A w tym roku jest mocna polska kobieca reprezentacja, bo jest pani szefową jury dokumentów, jest Joanna Kulik w Un Certain Regard i jest Agnieszka Smoczyńska, która ma swój film w tym drugim konkursie.
No właśnie, Agnieszka no parę lat temu miała poprzedni swój film Fugę w Semaine de la Critique, teraz jest Certain Regard, no więc liczę, że następny już będzie w konkursie.
Do tego jej życzymy. Zostaje pani do końca festiwalu. Życzę pięknych wrażeń, głównie filmowych, takich emocji przeżywanych jako widz, a nie tylko jako reżyser.
No jak dotychczas nie mogę się skarżyć. Ja z Kolimowskim mi naprawdę poprawił humor na wiele. Niestety miał jakiś wypadek drobny. Zdaje się, że drobny na szczęście i nie mógł być wczoraj, co wielka szkoda, no bo w pewnym wieku już się tak nie ma premier często.
Bardzo pani pięknie dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Czekamy na pani kolejne filmy.
Dziękuję bardzo. Postaram się.